Godzina 16:09, słuchają Państwo, popołudnia wnet, ale zanim zaczniemy rozmawiać z naszym gościem, bo w studiu jest pan generał Waldemar Skrzypczak, bardzo serdecznie witam, dzień dobry.
Witam Panią, witam Państwa, dzień dobry.
Zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to może na początek katastrofa ukraińskiego samolotu w Iranie. Eksperci nie wykluczają czynnika zewnętrznego. No i tutaj pojawia się ciekawa rzecz, bo lista ofiar reprezentuje się tak. 73 obywateli Kanady, 71 Irańczyków. Znajdowali się także na tym pokładzie Ukraińcy, Szwedzi, obywatele Afganistanu i Niemiec. Czy ta katastrofa i ta lista ofiar pana zdziwiła?
Tak, zdziwiła mnie, szczególnie jeżeli chodzi o Kanadyjczyków. Bo wydawałoby się, że w momencie zagrożenia wojną wyjazd takich osób, z anglosasów w szczególności, nastąpić powinien wcześniej. Jakaś zorganizowana ewakuacja. Nie wiem, co to za grupa aż tak liczna, 73 Kanadyjczyków, którzy wyjeżdżają z Iranu. Pamiętamy jeszcze wydarzenia, kiedy miały miejsce na terenie Iraku, jak Amerykanie, którzy wyjeżdżali w sposób zorganizowany, ewakuowani byli z Iraku, to byli często z paszportami kanadyjskimi. Jest to zagadka, na którą chyba nie powiem, dostaniemy odpowiedź, ale jest to zastanawiające, dlaczego byli na pokładzie samolotu i tak na tą sprawę nic nie wskazuje na to, że to była stryka techniczna samolotu. Zagadkę.
No zagadka jeszcze w takim właśnie gorącym momencie na Bliskim Wschodzie, prawda?
Znaczy, wie pani, ja bym to nie nazwał zbiegiem okoliczności.
Nieprzypadkowe.
Nieprzypadkowe.
Tutaj postawmy trzy kropki, bo na pewno, chociaż teoretycznie powinniśmy się coraz więcej dowiadywać z godziny na godzinę, ale sytuacja jest napięta na Bliskim Wschodzie. Pan, to może zacznijmy od początku. Czy pan poznał generała Kasima Sulejmaniego?
Prawdopodobnie tak. Kiedyś, kiedy byłem dowódcą dywizji w Iraku w roku 2005, przed drugim powstaniem Mukaddesa Sadra, miałem z nimi spotkanie dotyczące zorganizowania pomocy humanitarnej, która szła z Kuwejtu dla prowincji, które były mi podległe. Ja tą pomoc miałem dzielić, ale ja zdecydowałem, że tą pomoc przekażę Muqtadzie Assadowi, który tam rządził, który był głównym guru religijnym w tym obszarze, żeby on dokonał tego podziału, przez co zyskałem jego jakby zapewnienie, że nie będziemy, że polskie wojsko nie będzie przedmiotem ataku przez sadrystów, z którymi wówczas Amerykanie mieli poważny problem. I na spotkaniu prawdopodobnie którym drugim był Sulejmani, którego myśmy uważali wtedy, że jednym z twórców tych powstań, tych, które miały skierowane przeciwko Amerykanom, właśnie był generał Sulejmani i jego podwładni.
A jak pan patrzy na Muqtada Assadra dzisiaj i wtedy, jego rola znacząco wzrosła w Iraku?
Zdecydowanie wzrosła. Teraz to jest chyba najważniejszy lider religijny dla szyitów w Iraku, czego świadectwem tego będzie to, że jest liderem szyitów w parlamencie irackim i ma duży wpływ na to, co robić będzie i co robił będzie rząd iracki. Wyrósł z lokalnego przywódcy religijnego, który przybył po upadku Saddama Husajna z terenu Iranu, przyjechał do Iraku i przejął ster rządów i manipulował. On wywołał duże powstanie przeciwko Amerykanom. Ofiary były bardzo duże, zresztą częścią tego powstania jest obrona City Hall w Karbali przez polskich żołnierzy. Pierwsze powstanie Assadra.
Jeżeli rozmawiamy o sytuacji w Iraku i sytuacji na Bliskim Wschodzie i o tym wszystkim, co się dzieje przez te ostatnie kilka dni, to może uważa pan, że największy wpływ na to, żeby Amerykanie wynieśli się z Iraku, ma właśnie Assad?
Tak, to jest przepojony antyamerykańskością przywódca religijny, który nie widzi Amerykanów i zawsze podkreślał, jak rozmawiał z nami, mówi, że Amerykanie są strasznym okupantem, że Polacy to też są okupanci, ale lepsi okupanci. W związku z tym rozmawiał z nami normalnie, z Amerykanami nie. I wydaje mi się, że ta nienawiść do Amerykanów steruje nim, powoduje nim w jego działaniach. Dlatego on przeforsował tą uchwałę parlamentu o tym, że misja armii amerykańskiej NATO się w Iraku skończyła, misja szkoleniowa, w związku z tym czas, żeby Irak został przez te wojska opuszczony. I teraz wszystko w ręku rządu irackiego. Rząd iracki podejmie taką decyzję, wojska NATO i wojska amerykańskie muszą z Iraku wyjść. Czy wyjdą? Nie wiem.
To jest na pewno bardzo ważne pytanie, ale słyszał pan zapewne to, co powiedział Donald Trump, że nawet jeżeli mielibyśmy się wycofać z Iraku, to Irakijczycy mają zwrócić nam pieniądze, miliardy dolarów zainwestowane w bazy wojskowe. To jest realne, czy to jest śmieszne, co mówi Donald Trump?
Znaczy, wie pani co, nie nazywam tego śmiesznym, ale brzmi to jak satyra na leniwych chłopów, ponieważ Amerykanie mieli pieniądze w Iraku na inwestycje ze sprzedanej ropy irackiej.
No właśnie.
I Amerykanie mieli, że tak powiem, wywładanie wszystkie rafinerie naftowe w Iraku.
Ale chyba mają jeszcze, prawda?
I mają pewnie jeszcze, tak. W związku z tym to oni decydowali o sprzedaży ropy irackiej i mieli z tego pieniądze. Się pewnie dzielili z Irakijczykami, w związku z tym te inwestycje, które miały miejsce na terenie Iraku, były realizowane za pieniądze pozyskane z ropy irackiej.
Czyli trochę niedorzeczne żądanie.
Znaczy, kolejny dowód na to, że Trump nie wie, co mówi.
A czy dowodem na brak siły było zabójstwo Sulejmaniego, że trzeba było pokazać i w Ameryce, i światowym przywódcom, że Ameryka nie jest wcale słaba i że możemy zabić generała i pokazać, że jesteśmy dalej mocarstwem? O to chodziło? O co chodziło z tym zabójstwem?
Za chwilę wrócimy do Sulejmaniego, natomiast jeżeli ktoś chce pokazywać moc swojej armii, swojego państwa, to powinien bardzo szybko zakończyć problem z państwem ISIS. Bo generalnie wszyscy, którzy tam znaleźli się w tamtym regionie, robili wszystko, żeby rozbić i zlikwidować do końca państwo ISIS, które siało terror i zniszczenie w tamtym regionie. I to był cel między innymi naszej misji, która miała przygotować żołnierzy irackich do walki z ISIS. Okazało się, że coś stało się ważniejszego niż wojna z ISIS. Nie dokończono tej wojny. To jest kolejny problem, który nam Amerykanie zostawią, nam i Europie też. Dokonano zabójstwa generała Sulejmaniego. Czy to był priorytet? Nie wiem. I nie sądzę, żeby to był priorytet. Bo powtarzam, priorytetem była likwidacja państwa ISIS.
No ale de facto państwo ISIS zostało zlikwidowane, tak?
Nie. Jeszcze nie do końca okazuje się. I teraz to zachwianie w działaniach w Iraku powoduje to, że ISIS może zapaść oddech drugi i się odrodzić. I może być kolejny problem taki, że Irakijczycy znowu sobie z ISIS nie poradzą. To był błąd i nie wolno było tego robić teraz. Jeżeli ktoś chciał Sulejmaniego zlikwidować, mógł go ująć, oskarżyć, osądzić, zamknąć, cokolwiek. Nie w ten sposób, ponieważ to wywoływało poważne zakłócenia. Wydawało się w normalnej, znormalizowanej sytuacji w Iraku, gdzie wszyscy byli skierowani na działanie przeciwko państwu ISIS. Teraz się okazuje, że państwo ISIS odchodzi na plan drugi, a teraz jest rysujący się konflikt między Iranem a USA.
No i my mieliśmy możliwość porozmawiać chwileczkę przed wejściem do studio i pan wyraźnie powiedział, że to jest wydarzenie bez precedensu, żeby zabijać generała, oficjalnego dyplomatę na terenie innego niepodległego państwa. Ale Stany Zjednoczone mimo to do tego się posunęły.
Amerykanie dokonali mordu na terenie suwerennego państwa bez powiadomienia tego rządu tego państwa o tym, że tak, z takim zamiarem się noszą. To znaczy to tak samo, jakby ktokolwiek chciał na terenie naszego kraju, bez zgody naszego i wiedzy naszego rządu, dokonać mordu na kimś, kto znajduje się na terenie naszego kraju.
Ale nawet jeżeli złamali prawo, złamali jakieś konwencje czy ustalenia, to co z tego? To co
no
z tego?
To znaczy, wie pani, Amerykanie są bezkarni. Oni w Iraku tak było i myśmy z trwogą czasami patrzyli na ich działanie, które w zasadzie świadczyło o tym, że nie liczą się z nikim i z niczym.
Ale koalicja trwała i trwa nadal.
To jest kwestia politycznego komitetu NATO, który decyduje o tym, jak dalej będzie prowadzona ta operacja. Amerykanie na pewno będą robili wszystko, żeby koalicja w Afganistanie została i żeby dalej działała, żeby Amerykanie dalej mogli mieć wpływ na to, co się dzieje w tym regionie, bo w momencie, kiedy koalicja wyjdzie, wyjdzie Amerykanie, czyli Amerykanie stracą kolejny region, gdzie do tej pory mieli swoje przemożne wpływy. A ich miejsce bardzo szybko zastąpią Rosjanie i Chińczycy.
Liczy pan na to, że Amerykanie rzeczywiście wycofają się z Iraku?
Prawdopodobnie, gdy rząd iracki podejmie decyzję o tym, że misja już jest niecelowa i zakończona, misja szkoleniowa, Amerykanie i koalicja i NATO powinni Irak opuścić.
No to zabójstwo Sulejmaniego to są teoretycznie, tak jak rozmawiamy, same straty dla Ameryki.
Niestety tak. I wydaje się, że decyzje nie wynikają z jakiegoś kolektywnego wypracowania decyzji w gronie amerykańskich doradców, amerykańskich generałów, doświadczonych po Iraku, po Afganistanie, tylko wynika to z jakichś takich działań indywidualnych pana prezydenta Trumpa.
No bo co zyskały Stany Zjednoczone poprzez to zabójstwo? Co zyskały?
No mają problem. Nie zyskały nic, mają problem. Kolejny problem, który może przerodzić się w ogólnoarabskie powstanie przeciwko Amerykanom na Bliskim Wschodzie.
Ale może o to właśnie chodzi, żeby było jak najwięcej konfliktów, żeby teoretycznie konflikty napędzają gospodarkę, tak, napędzają oczywiście. Przemysł, prawda?
Nie, racja. Natomiast wydaje mi się, że Amerykanie są zmęczeni już wojną. Tą wojnę w Iraku. Ta wojna trwa od 2003 roku.
I co, że chcą po prostu zwinąć swój kontyngent, zwinąć swoich żołnierzy z Bliskiego Wschodu i powiedzieć papa po prostu?
Znaczy, tu jest kwestia tego, że w tym roku są wybory w Stanach Zjednoczonych.
Aż tak
Trump musi się z tym liczyć, że jakakolwiek eskalacja działań wojennych w tamtym obszarze powoduje to, że tą niechęć narodu amerykańskiego do niego osobiście, bo on się przekona nikogo w Ameryce do tego, że Sulejmani był wrogiem Amerykanów w szczególności, bo Amerykanie przez te 15 lat już się nauczyli, że tych wrogów było tylu i tylu zlikwidowanych w zasadzie, no tylko teraz ktoś ich mnoży i zupełnie niepotrzebnie. To nie służy Ameryce i wizerunkowi Stanów Zjednoczonych.
To w co gra Donald Trump? Bo z drugiej strony, tak jak pan mówi, że wcześniej zapowiadał to, że będzie wycofywał wojska z Bliskiego Wschodu, wycofał wojska z Syrii, teraz takie rozegranie. To w co gra Donald Trump? Bo z drugiej strony, jak patrzymy na komentarze nawet senatorów czy kongresmenów, to oni wypowiadają się w takim tonie, że, no, że to dobre było rozwiązanie, no, że zabiliśmy terrorystę, zlikwidowaliśmy kogoś, kto nam zagrażał.
To znaczy był to, taki bym powiedział, argument polityce Stanów Zjednoczonych przez ostatnie 15 lat. Zabijamy terrorystów. Tylko, że widać wyraźnie, że to zabijanie terrorystów kiedyś się skończy i wydaje się, że Amerykanie, tracąc grunt pod nogami na Bliskim Wschodzie, próbują jeszcze za wszelką cenę pokazać Amerykanom przede wszystkim, że oni są w tym regionie potrzebni. Zabójstwo Sulejmaniego być może jest jakby kamykiem do tego ogródka, który... jest tym ogródkiem, gdzie Amerykanie chcą jeszcze cokolwiek robić, jeśli chodzi o Bliski Wschód, bo oni tracą wpływy. Coraz bardziej są wypierani z Bliskiego Wschodu, gdzie Bliski Wschód był domeną Amerykanów. Amerykanie tam rozdawali karty w tym regionie.
No ale zabójcą Sulejmaniego strzelają sobie w stopę.
Moim zdaniem tak. Niepotrzebne to było. Może nie teraz i nie w tym nie wtedy, kiedy ważą się losy prezydentury prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Ważą się losy Iraku. Bo to też i losy tego państwa, które w zasadzie odradza się.
Ale ważną sprawę pan powiedział, mianowicie poruszył pan sprawę państwa islamskiego, że to odchodzi teraz na drugi tor. A wie pan, że są takie teorie spiskowe, że państwo islamskie jest inspirowane właśnie przez Stany Zjednoczone?
Znaczy, to są różne teorie, wie pani, nie potwierdzałbym tego, bo oczywiście tak jak niektórzy twierdzą, że Amerykanie specjalnie im pomagają, żeby mieli z kim walczyć cały czas, żeby mieli cały czas zajęcie. Nie sądzę. Amerykanie mają poważne problemy z armią, bo mają coraz mniej chętnych do armii. Mimo tego, że żołnierze, kandydaci mają dostają na dzień dobry w armii duże bonusy, to jednak nie przekonuje ludzi, bo każda wojna pociąga sobą ofiary. I tak jak pani powiedziałem, Amerykanie są już tymi wojnami zmęczeni.
A jeżeli pan patrzy tak globalnie, geopolitycznie na tą całą sytuację, to co Polska powinna w ramach tego konfliktu powiedzieć? Jakie powinno być nasze stanowisko?
A to dwie kwestie. Pierwsza kwestia to musimy uzgodnić z sojusznikami zasady, nasze dalsze tok postępowania z polskim kontyngentem w ramach wojsk z NATO, które tam się wypełniają.
Ale Jens Stoltenberg powiedział, że misja NATO zostaje w Iraku zawieszona. Co to znaczy?
To znaczy, że oni w tej chwili nie wykonują żadnych czynności, czyli nie szkolą wojska irackiego, nie wychodzą z baz.
Ale tam są.
Mhm. I będą tak długo, dopóki rząd iracki im powie: panowie, dziękujemy wam, zrobiliście swoją misję.
A powie,
i trzeba wtedy się pakować i wyjechać, żeby nie być okupantem. A teraz druga kwestia jest taka, że moim życzeniem czy marzeniem byłoby, żeby rząd polski, polscy politycy, polska dyplomacja zrobiła wszystko, aby odrodziły się te relacje, jakie kiedyś myśmy mieli czy z Irakiem, czy z Iranem. Bo myśmy dużo napsuli przez ostatnie lata, będąc wiernymi sojusznikami, nie do końca w każdej sytuacji Trumpa, chociażby konferencja irańska.
Bliskowschodnia, rok temu.
Rok temu, tak. Ona niczego dobrego nie osiągnęła, nie uzgodniono żadnego konsensusu, nie wskazano, co dalej robić z tym tematem. Jedynie to wywołało jakby taką, może nie tyle wściekłość, ale jakieś zadowolenie wszystkim Iranu. Dlaczego Polska, sojusznik do niedawna, przyjaciel Iranu, tak się zachowuje? To było złe.
A jeżeli chodzi o tą sprawę właśnie iracką i to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to jeżeli Amerykanie się wycofają, pan powiedział, że wejdą Rosjanie i Chińczycy w ich miejsce, tak?
To znaczy, mówię o strefach wpływów. Mhm. Przykładem jest Syria. Tam rząd, tam w zasadzie już dominują Rosjanie.
No ale to Rosjanie jako nieliczni wsparli Asada, tak? I też walczyli z państwem islamskim poprzez żołnierzy
Amerykanie,
Baszara.
To znaczy, chodzi o to, że teraz trwa konflikt między głównymi graczami, czyli między Chinami, Rosją, a Stanami Zjednoczonymi o strefy wpływów. Obszarem starcia stał się Irak, gdzie między nimi ścierają się od dawna na tym obszarze wpływy Iranu i Arabii Saudyjskiej, sunnickiego państwa, który wspiera sunnitów irackich. Ten spór jest sporem, który ma w perspektywie jakiegoś niedługiego czasu pokazać, że Amerykanie z tej strefy zostali wyparci.
Czy to będzie dobre rozwiązanie dla Iraku?
Irak myśli o tym, żeby wszedł ktoś, kto udzieli im daleko idącej pomocy w ich rozwoju, bo Irak jest państwem, które jest zdruzgotanym, zniszczonym, jest rozjechanym. Amerykanie przez te lata, co tam byli, rządzili, niewiele zrobili dla Iraku, tym bardziej, że Amerykanie byli źle widziani przez Irakijczyków. Chiny niosą im dużą pomoc ekonomiczną Irakijczykom, oni to dostrzegają i wolą zdecydowanie, jeżeli inwestują Chińczycy u nich, niż mieliby to robić Amerykanie.
Ale mówi pan o tym, że powinna być taka niezależna polityka polska, że powinniśmy sami w pewien sposób decydować o tej polityce bezpieczeństwa i o tej polityce zagranicznej, ale przecież naszym niekwestionowanym sojusznikiem, czego pan jest uosobieniem, od zawsze są Amerykanie. Znaczy od wielu, wielu lat, od lat 80., tak, Amerykanie zawsze byli dla nas potrzebni po prostu.
Zgadza się i Amerykanie są nam nadal potrzebni i będą nam pewnie potrzebni. Natomiast chodzi o to, żeby Amerykanie również czasami chcieli wysłuchać nas, Polaków, i mało tego, to uważam, że my, Polacy, mamy prawo do tego, żeby często być inicjatorem działań o charakterze pokojowym, że powinniśmy inicjować pewne zamierzenia, szukać różnego rodzaju grup państw, grup ludzi, którzy będą chcieli w tamtym regionie wspólnie z nami na przykład budować pokój. Bo przecież my mieliśmy w Teheranie dobre relacje. Czemu ich nie odbudować i nie być tymi, którzy nie są na wojnie, a przeciwnie, budują pokój i pomagają.
No ale jak pan sobie wyobraża dobre relacje z Teheranem, kiedy niemalże są w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi? Żeby się tak wyłamać całkowicie?
Nie, ale wie pani, póki co wojny nie ma.
No teoretycznie nie ma, ale...
I oby jej nie było i wierzę w to, że jej nie będzie. Natomiast trzeba podjąć wszelkie wysiłki do eskalacji tej sytuacji, a takimi elementami tej deeskalacji mogą być podjęte próby rozmów, negocjacji, cokolwiek.
To już muszą zrobić ci najważniejsi politycy w naszym kraju. Czy są do tego zdolni? No na razie z tego, co słyszymy i z wypowiedzi ministra Czaputowicza, no to raczej czekamy na to, co powiedzą Amerykanie. Po prostu.
Tak. Wie pani, wydaje się, że my mamy przełożenie na wiele krajów arabskich i Zatoce Perskiej też. I warto, żeby nawet jeżeli trzeba otwierać drzwi Amerykanom przez Polaków w relacjach w tamtym regionie, to jest misja dla naszej polskiej dyplomacji, bo powtarzam, my mamy dobre tradycje w relacjach z krajami arabskimi. W ostatnim okresie one uległy zepsuciu. Niemniej jednak uważam, że zawsze możemy tam dotrzeć i prowadzić taką politykę, która spowoduje to, że wspólnie nawet w grupie NATO możemy tam chcieć pewne rzeczy rozwiązywać w sposób pokojowy, a nie przez użycie siły.
I tutaj stawiamy kropkę. Pan generał Waldemar Skrzypczak, generał broni, teraz w stanie spoczynku, autor 2 książek. Tak jest, wszystko się zgadza. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Godzina 16:28, a my teraz posłuchajmy polski zespół Lekter. Roman Bereźnicki jako lider tego zespołu i nowa płyta. Posłuchajmy.